Bardzo cieszę się, że zostało was tutaj tak wielu. Obawiałem się, że niedziela po południu to pewnie macie inne sprawy, ale no cóż może być ważniejszego niż udoskonalanie swojej relacji z Panem Bogiem, spojrzenie na nowo na swoje życie, ale właśnie tak, aby uczynić je lepszym. To jest właśnie istota chrześcijaństwa. To jest takie nieustanne konfrontowanie samego siebie, swojej codzienności z tym, czego pragnie od nas sam Pan Bóg. Tak jak mówiłem dzisiaj w czasie tej homilii, chciałbym, żebyśmy pierwszą konferencję podczas tych rekolekcji poświęcili Matce Bożej, która jest naszą przewodniczką duchową. Przewodniczką i nauczycielką w prowadzeniu życia duchowego. Jest to bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli, jak prowadzić swoje życie duchowe tak, aby wydawało jak najlepsze owoce. Żeby to nasze chrześcijaństwo podobało się Panu Bogu. Tak jak wspomniałem też w czasie homilii, mam okazję spotykać się z różnego rodzaju wspólnotami, jeździć i w Polsce, i za granicami Polski, w Europie, ale też 2 lata temu tutaj w Ameryce, i rozmawiać, jak realizują swoje powołanie do świętości, jak wygląda ich życie duchowe. I różnie to bywa. Trzeba wiedzieć, że diabeł na różne sposoby usiłuje zwieść ludzi. Jeśli ktoś w ogóle nie ma skłonności do tego, żeby prowadzić jakiekolwiek życie duchowe, to szatan będzie go zarzucał różnego rodzaju sprawami zmysłowymi. Będzie to alkohol, pornografia i tak dalej. Jeśli jednak zależy mu na tym, żeby zwieść duszę osoby, która jednak posiada w sobie pragnienie prowadzenia jakiegoś życia duchowego, utrzymywania relacji z Bogiem, to wtedy on usiłuje na inne sposoby doprowadzić nas w sumie do tego samego, czyli do bezowocności, do sprowadzenia nas na jakieś duchowe manowce. I myślę, że to jest takie doświadczenie bardzo bolesne, szczególnie dla różnych wspólnot Kościoła, wspólnot chrześcijańskich, kiedy obserwujemy, że gdzieś tam jest jakaś wspólnota, która liczy sobie 100, 200, pół tysiąca członków, a później po paru latach okazuje się, że oni nie mają nic wspólnego z Kościołem katolickim. Albo poszli już sobie swoją drogą i stali się sektą, albo są na najlepszej drodze, by tak się właśnie uczyniło. Ci, którzy swoimi modlitwami, swoim życiem duchowym mieli przyczyniać się do tego, żeby scalać Kościół, żeby realizować wolę Boga, to w tym momencie stają się narzędziami szatana, żeby rozbijać ten Kościół. A więc na początku była jakaś wspólnota, która chciała dobrze, ale niestety skończyło się źle. I tego rodzaju wypadków niestety jest coraz więcej. I mówię o tym w takiej skali makro, w skali mikro. Bardzo często spotykam się przede wszystkim w konfesjonale, ale nie tylko. Na prywatnych rozmowach, na przykład w ramach kierownictwa duchowego, z różnymi ludźmi, którzy zadają mi pytanie: proszę księdza, jak mam prowadzić swoje życie duchowe? Bo próbuję wprowadzić swoje życie takie działanie, może taką praktykę, może chcę iść śladami tego konkretnego świętego, ale widzę, że to po prostu się nie sprawdza, że gdzieś się wywalam, że na przykład wchodzę w jakiś wewnętrzny konflikt z samym sobą, może z Panem Bogiem i nie wiem czemu, ale chcę dobrze, ale wychodzi też źle. Często też ci ludzie wprost przychodzą skarżyć się na to, że od momentu, kiedy nawrócili się i zaczęli się więcej modlić, wszystko im się zaczyna sypać, przewracać do góry nogami i zastanawiają się, dlaczego tak właśnie jest. Przecież powinno być zupełnie inaczej. I jeszcze inni, którzy chcąc żyć święcie, podejmują różnego rodzaju decyzje odnośnie na przykład swojej pracy, powołania. Są przekonani, że teraz będzie już dobrze, że Pan Bóg będzie im błogosławił, a nagle okazuje się znowu, że ani w ich sercu nie ma pokoju, i co więcej, coraz więcej różnego rodzaju niepokojów zaczyna wkradać się w ich serca, a szczególnie w serca ich bliskich, którzy mówią i wprost, że no niestety, człowieku, bardzo pobłądziłeś. I dlatego też w każdym z tych przypadków radzę, staraj się swoje życie duchowe oddać Matce Bożej. Niech ona będzie twoją nauczycielką, przewodniczką. Niech ona oczyści to, co jest złe i niech pomnoży to, co jest dobre. Niech da tobie właściwe natchnienie. Co to znaczy zawierzyć swoje życie duchowe Maryi? To znaczy przede wszystkim starać się ją naśladować w tym, jak ona prowadziła swoje życie duchowe. A żeby zadać takie pytanie, trzeba najpierw zastanowić się samemu, odpowiedzieć sobie samemu na takie pytanie, czemu służy prowadzenie życia duchowego? Co ja chcę przez to osiągnąć? Wiemy, że naszym celem ostatecznym jest zbawienie, znaleźć się w niebie, nasza świętość, bezwzględnie tak. Drugi cel, żeby przez nasze życie mogła spełniać się wola Boga, żebyśmy dobrze w swoim życiu wybierali, szli właściwą drogą powołania. I życie duchowe ma to wszystko uzupełniać, prowadzić. Życie duchowe ma wprowadzać Pana Boga w nasze życie, ma nas przemieniać duchowo, ma nas czynić coraz bardziej wrażliwymi na Boże natchnienia. Ma spowodować, że czymś naturalnym stanie się to, że ja zacznę słyszeć, co mówi do mnie Pan Bóg. Tu nie chodzi o ten rodzaj łaski, charyzmatów, jaki posiadali niektórzy święci, którzy słyszeli mówiącego do nich Pana Jezusa tak, jak na przykład ja mówię do was. Coś takiego na przykład miał święty ojciec Pio czy święta siostra Faustyna Kowalska. Tego się nie spodziewajmy. Ale chodzi o taką duchową pewność, że Pan Bóg do mnie właśnie coś powiedział, że dał mi bardzo konkretną myśl. Ja na przykład tak mam, jak czasami pomodlę się o jakieś słowo w Piśmie Świętym i czy to przy okazji codziennych czytań, które są czytane w czasie liturgii, czy też w czasie mojej prywatnej lektury Pisma Świętego, nagle wiem, że Pan Bóg przez konkretne zdanie do mnie przemówił. Dał mi odpowiedź na pytanie, które w sobie nosiłem. Może też tak być, że ten Boży głos usłyszymy od drugiego człowieka, który być może powiedział coś, co jest zupełnie obojętne, ale tam właśnie w tym zdaniu zawierała się odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy samemu Panu Bogu. Pan Bóg może też do nas mówić przez różnego rodzaju przeczucia. Takie wewnętrzne poznanie, zrób to albo tego nie rób. To jest dobre, to jest złe. Powinieneś się w to zaangażować albo powinieneś to zostawić. Chodzi właśnie o to. Mam w środku przeczucie, że mówi do mnie Pan Bóg i że mnie prowadzi. Bez wątpienia to było coś, co wyróżniało Maryję. Druga sprawa, bardzo ważna, mianowicie są teraz organizowane różnego rodzaju szkoły życia duchowego, szkoły modlitwy. I może niektórzy błędnie uważają, że modlitwa jest zbiorem jakiegoś rodzaju technik, dzięki którym uzyskam jakiś ściśle określony cel. I w tym kryją się dwa błędy. Po pierwsze, tak naprawdę modlitwy nie da się nauczyć. Owszem, modlitwę można praktykować, ale to nie jest tak, że są jakieś praktyki, techniki. Trzeba się je nauczyć, doprowadzić do jakiegoś stopnia doskonałości i później oczekiwać konkretnych owoców. Tak nie jest. Po pierwsze, pamiętajmy, że modlitwa jest zawsze Bożą łaską i że możemy się modlić tylko dlatego, bo jest w nas obecny Boży Duch i to On w nas się modli. Bez Bożego Ducha nie jesteśmy w stanie nawet przeżegnać, odmówić najprostszą modlitwę. Uwierzcie, że tak jest. To doświadczyły osoby na przykład zniewolone, że w momencie, kiedy ich duszą, sercem, wolą zawładną zły duch, one nie były w stanie nawet uczynić krzyża, znaku krzyża. Więc jest to bez wątpienia wielki dar, dar Ducha Bożego, dzięki któremu możemy się modlić. tym piękniej będę potrafił się modlić, im bardziej będę otwarty na Bożego Ducha. Tym skuteczniejsza będzie moja modlitwa, tym doskonalsza, im bardziej otworzę się na Bożego Ducha i im bardziej Boży Duch będzie mógł się modlić we mnie. I to jest właśnie to, do czego zmierzamy w naszym upodobnianiu się do Maryi. Ona była łaski pełna, pełna Ducha Świętego. Popatrzmy, że w niektórych wspólnotach, kiedy na przykład spotykają się na modlitwie, jest taki zwyczaj, że modlą się na początku do Ducha Świętego. I można powiedzieć, że jest to coś dobrego, właściwego, bo wtedy wierzą, że sam Duch Święty prowadzi ich modlitwę, prowadzi ich przez tą modlitwę. Na przykład pomaga im nie rozpraszać, skupiać uwagę na Panu Bogu, że ta modlitwa zaczyna bardziej odpowiadać temu, czego pragnie od nich sam Pan Bóg. Uzdalnia ich do tego, żeby stać przed Panem Bogiem i wypowiadać bardzo konkretne słowa, które mają być w tej wspólnocie wypowiedziane. Nie jest dobrze, że my często podchodzimy do tej modlitwy mechanicznie. Na przykład wiemy, że chcemy odmówić różaniec, ale jeżeli zabraknie choćby kilku zdań wypowiedzianych przed tym różańcem, a skierowanych do Pana Boga, Panie Boże, dopomóż mi się modlić na tym różańcu. Niech Twój Duch modli się teraz we mnie i wyprasza przed Twoim majestatem potrzebne łaski. Dopomóż mi w tej modlitwie, Maryjo, aniołowie, święci, patronowie, módlcie się ze mną. Niech Boży Duch się we mnie modli. Proszę o Ducha Świętego, aby moja modlitwa podobała się Bogu. Zmyśliłem teraz tą modlitwę. To nie jest jakaś modlitwa, która jest w jakiejś formułce, ale dokładnie tak przez tą minutę czy dwie możemy sformułować pewne myśli, że chcemy naszą wolę jednoczyć z Bogiem i że prosimy Ducha Świętego o pomoc w prowadzeniu tej modlitwy. Przekonacie się bardzo szybko, jak na zupełnie innym poziomie będzie wasza modlitwa. Tego uczymy się od Matki Bożej. Ona była w pierwszej kolejności napełniona Duchem Świętym. Nie wiemy, bo nie zostały zapisane na kartach Ewangelii, przynajmniej, bo wiemy to z pism mistyków, ale na kartach Ewangelii nie zostały spisane, jakie słowa wypowiadała Maryja, kierując je do Boga, poza oczywiście modlitwą Magnificat i rozmową z Archaniołem Gabrielem. Wiemy jedno, że ona bez wątpienia oddała siebie całą, bez reszty, Bogu, Bożemu Duchowi. Ona wprost prosiła, żeby Duch Święty w niej mieszkał, żył, działał, żeby tam nie było nic jej, ale wszystko było Boże. I dlatego każde słowo jej modlitwy wypływało nie tyle z niej, bo ona przecież była stworzeniem, ale z pełni Ducha Świętego, na którego się otworzyła. I dlatego jej życie wydawało tak wielkie owoce i dlatego ta jej modlitwa była tak piękna, tak doskonała i tak owocna, efektywna. Ona mogła w pełni przyjąć to wszystko, co Pan Bóg jej przeznaczył. I w tych najtrudniejszych momentach swojego życia, pierwszy, kiedy stanął przed nią anioł i zapowiedział jej, że urodzi Syna Bożego, i drugi, kiedy stała pod krzyżem, widząc po ludzku przegraną swojego Syna, że ona wtedy się nie załamała, że ciągle wierzyła. To właśnie są te największe owoce jej życia. To, że ona nieustannie, w każdym momencie swojego życia mówiła Bogu: tak, niech się dzieje wola Twoja. I to jest pierwszym znakiem tego, że prowadzimy dobre życie duchowe, że nasza modlitwa działa, że będziemy w stanie powiedzieć Bogu: tak, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Popatrzmy, że my często wpadamy w tę właśnie pułapkę, że nam się wydaje, że Bóg wysłuchuje moich modlitw, jeśli konkretnie da mi to, o co Go proszę. Jeśli mi tego nie da, to albo zarzucamy sobie, że źle się modliliśmy, albo wydaje nam się, że Bóg się na nas obraził i nie chce nas wysłuchiwać i tak dalej. A tymczasem, jeszcze raz, owocem dobrze prowadzonego życia duchowego, dobrych modlitw, będzie nasze codzienne: tak, Panie Boże, niech dzieje się Twoja wola. To jest codzienne branie swojego krzyża, zgoda na to, co dzieje się w Twoim życiu. Takie umocnienie, że Bóg mnie nie opuszcza, że daje mi krzyż, trudny krzyż, ale On tego pragnie, chce i wyprowadzi dobro. To jest pierwszy bardzo ważny znak tego, że idziemy we właściwą stronę. Drugim znakiem, drugim owocem dobrze prowadzonego życia duchowego to jest to, o czym czytaliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, kiedy apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: Ty, człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. To są konkretne znaki, że nasze życie duchowe przynosi dobre owoce. Nie to, że idąc gdzieś na modlitwę nagle czujesz się, jakbyś 3 metry nad ziemią wisiał. Jeśli tak czujesz, nie jest to złe. Może Pan Bóg dał ci taką pociechę. Owocem dobrej modlitwy nie będzie to, że na jakichś modlitwach charyzmatycznych będziesz miał spoczynek w Duchu Świętym albo jakieś inne zewnętrzne znaki, że Bóg w tobie zadziała. Choć jeżeli Pan Bóg ci to dał, to dobrze, podziękuj Mu za to. Ale tym pierwszym i najważniejszym znakiem tego, że to nasze życie duchowe idzie we właściwym kierunku, jest po pierwsze ta codzienna zgoda na to, co Bóg dokonuje w naszym życiu, a po drugie zewnętrzne znaki, czyli wzrost w naszej sprawiedliwości, czyli to, że idę za prawem, sprawiedliwość, idę za prawem, nie oszukuję, zachowuję Boże przykazania. Wzrost pobożności, takiej prawdziwej. Chcę się modlić, czuję taką potrzebę, wiem, czemu to służy. Potrafię tak ustawić swój dzień, swoje obowiązki, że znajdę czas na modlitwę i to jest moja radość. To jest właśnie znak pobożnej duszy. Wzrost wiary, a więc coraz silniej czuję swoją więź z Bogiem, z Jezusem, ze świętymi. Coraz bardziej duchowo ciągnie mnie do nieba, coraz mniej trzyma mnie tutaj na ziemi. Mam pewność tego, ku czemu zmierzam. Wzrost miłości. Najpierw miłości do Boga, którego kocham coraz mocniej. On jest dla mnie najważniejszy. Jemu jestem w stanie oddać wszystko i podporządkować wszystko. Ze względu na Niego jestem w stanie przyjąć to, co najtrudniejsze. Ale także miłości bliźniego. Jakże wielu mówi, kocham Boga, ale nienawidzę tego drugiego, który koło mnie jest, siedzi, sąsiada, żonę, męża i tak dalej. To jest nieraz antyświadectwo, kiedy inni, może słabszej wiary, widzą nas w kościołach, ale nie widzą tej miłości, życzliwości, że świadczymy sobie nienawiść, obgadujemy się, źle mówimy o sobie. To jest antyświadectwo. Na pewno Maryja tak nie postępowała. Ona bez wątpienia kochała wszystkich, nawet tych, którzy krzywdzili jej syna. Mówi się, że tak mówili mistycy. Umiłowanym uczniem Maryi był kto? Jak myślicie? Spośród apostołów? Judasz. Judasz. Bo ona dobrze wiedziała, co dzieje się w jego sercu. Być może nawet przeczuwała, co uczyni, do czego jest zdolny. Ale tym bardziej go kochała, bo tym bardziej jej zależało na tym, żeby on się nawrócił. I swoją miłością do końca walczyła o niego, o jego duszę. To jest to, co możemy uczynić tutaj, teraz, dzisiaj, gdziekolwiek jesteśmy. Na zło odpowiadać dobrem, miłością walczyć z tymi, którzy usiłują pokonać nas nienawiścią. Mówi się, i to jest prawda, że wielkie zwycięstwo szatana dzisiaj nad ludźmi polega na tym, że serca tak wielu przekuł w nienawiść, że my nie potrafimy kochać, że jesteśmy zaprogramowani na nienawiść i diabeł posługuje się dzisiaj, no niestety, głównie mediami, żeby rodzić w naszych sercach nienawiść, dzielić nasze społeczeństwa, rodziny i tak dalej. Także u człowieka, który jest blisko Boga i prowadzi dobre życie duchowe, nie będzie miejsca na nienawiść. Dalej wzrost wytrwałości, pisze dalej apostoł Paweł. Wytrwałości i w tej codziennej pracy nad sobą, i w dźwiganiu swojego codziennego krzyża, wypełnianiu swoich obowiązków, które zostały nam nadane. Że nie zniechęcamy się, szczególnie wtedy, kiedy są różnego rodzaju przeciwieństwa. Myślę, że jeżeli chcecie modlić się o coś dobrego dla kapłanów, to módlcie się o wytrwałość, bo łatwo się zniechęcić. Niedawno czytałem świadectwo pewnego księdza, który 30 lat spędził na misjach katolickich w Japonii i mówił, że przez te 30 lat ani jedna dusza nie przyszła do niego, żeby dała poznać, że się nawróciła, prosić o chrzest. Przez 30 lat pracy, jak on musiał być wytrwały, że pomimo braku tych zewnętrznych pociech, pomimo braku znaków, potrafił tam być i mimo wszystko robić swoje. Być wytrwałym w powołaniu takim jak małżeństwo, życie rodzinne, kiedy dobrze wiecie, jak często brakuje wam sił i macie poczucie bezsensowności i bezowocności waszego poświęcenia, ale jednak nie schodzicie z tego krzyża. To jest też taka sprawa, o którą my, kapłani, powinniśmy dla was się modlić. I w końcu łagodność. Niedawno czytałem takie słowa, które Matka Boża powiedziała do jednego ze współczesnych mistyków. Łagodnością pokonasz wszystko. Łagodnością pokonasz wszystko. Ileż mniej byłoby rozwodów, gdyby małżonkowi, przynajmniej jedno z małżonków, zamiast złem za zło, odpowiadało łagodnością. Gdybyśmy się nie dawali sprowokować do wybuchów złości, gniewu i tak dalej. Jeśli chcemy w czymś naśladować Pana Jezusa i Matkę Bożą, to właśnie w łagodności. I człowieka łagodnego poznamy jako tego, który prowadzi dobre życie duchowe. A jeżeli komuś tej łagodności brakuje, jeśli wydaje mu się, że jest Bożym człowiekiem, ale z niego kipi aż jakaś taki rodzaj niezdrowej, niebożej gwałtowności, złości, gniewu, to trzeba zadać sobie pytanie, co tam tak naprawdę w środku siedzi. To są znaki zewnętrzne, po których poznajemy, że nasze życie duchowe idzie w dobrym kierunku. I w końcu też to nasze życie duchowe idzie we właściwym kierunku, jeśli rzeczywiście czujemy wewnątrz siebie, że zbliżamy się do nieba i że ci, którzy są blisko nas, również idą w tym samym kierunku. Jeśli w tej naszej perspektywie ostatecznej, końcowej jest nasze zbawienie. Dawałem też przykład w czasie tej homilii moich rodziców i cokolwiek się nie działo tutaj, na ziemi, co nie dotyczyło ich, to oni tego nie mówili wprost, ale mówili swoim życiem, to jakby powiedzieli, to jest nieważne. To jest nieważne, że czegoś nie mamy, że jest jakieś cierpienie, że jest jakaś choroba. To jest nieważne, że tam będzie później, w niebie, tam jest niebo, tam jest wieczność, tam jest prawdziwe istnienie. To tutaj jest nieważne. To jest właśnie ta perspektywa zbawienia. Nie koncentrować się i nie przywiązywać do tego, co ziemskie, co materialne, co chwilowe, ale mieć wzgląd na to, co będzie dotyczyło całej wieczności. Wielu ludzi traci tę perspektywę i kończy jak bogacz z dzisiejszej Ewangelii, który żył dostatnio, karmił siebie, karmił własne zmysły, ale potem niestety przyszedł na niego bardzo ciężki kres. Wieczne potępienie, niewyobrażalne męki. Do tego stopnia, żeby prosił, żeby ten Łazarz, którego pomiatał i lekceważył za życia, choćby swój palec zanurzył w kropelce wody i tą wodą nakarmił jego pragnienie, ulżył jego cierpieniu. Ale niestety dowiaduje się, że to jest zupełnie niemożliwe i że to jego cierpienie będzie trwało całą wieczność. Oszukiwał sam siebie przez życie, że to są jakieś bajki. Wyśmiewał się pewnie z tych proroków, którzy wzywali do nawrócenia. I niestety padł ofiarą kłamstwa, tego, który jest księciem każdego kłamstwa, szatana. Ilu ludzi dzisiaj podąża taką drogą? Może nieraz my sami dajemy się oszukiwać, mówiąc, że a tam jeden grzech, nic się nie stanie. Jakże często kładziemy się spać w grzechu ciężkim. Czy to jest postawa człowieka, który prowadzi dobre życie duchowe? Niedawno miałem okazję spotkać się z pewnym stosunkowo młodym mężczyzną, przed 30, i tak zupełnie mimochodem wyszło, że on przez kilka niedziel nie był na mszy świętej. Ale on się zasłonił, że miał jakieś obowiązki, pracę, że coś mu stawało na przeszkodzie. I mówię mu, wiesz co, gdybyś miał jeden kościół w promieniu 500 kilometrów, to bym zrozumiał. Ale ty mieszkasz w Poznaniu. Tutaj jest kilkadziesiąt kościołów. Przez całą niedzielę, niemal co godzinę, co pół godziny gdzieś jest odprawiana Eucharystia. Nie wierzę w to, żebyś ty nie zdążył pójść na tę mszę świętą. I mówię, jak ty mogłeś przez tyle tygodni kłaść się spać grzechem ciężkim? A gdybyś umarł, gdyby, nie wiem, potrącił ciebie samochód, gdyby zdarzył ci się jakiś wypadek? I on na to mi powiedział tak, to jest niemożliwe. Pan Bóg nie pozwoliłby, żeby spotkało mnie takie nieszczęście. Ja mówię, no i czy nie czujesz jakiegoś dysonansu? Z jednej strony mówisz, że jesteś niewolnikiem Maryi, a z drugiej strony 3 tygodnie nie byłeś na mszy świętej, kładziesz się spać w grzechu ciężkim. No to rozumiem, ze słabości by się komuś przytrafiło coś takiego, upadek, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale trzeba było następnego dnia iść do spowiedzi, wyspowiadać. To jest znak, że ktoś jest człowiekiem wiary, a ty przez kilka tygodni tego nie zrobiłeś. I on coraz bardziej agresywnie mówi, że co mi ksiądz tu wmawia? Ja jestem niewolnikiem Maryi. Matka Boża nie dopuści do tego, bym umarł w grzechu. Zupełnie nie rozumiał bólu, który zadał wcześniej Jezusowi swoim grzechem ciężkim, który zadał Maryi trwając w tym grzechu. Bo nie jest problemem jego słaba natura i grzeszność, bo każdy z nas ją ma. Ale problemem była jego zatwardziałość serca i to, że nie potrafił podnieść się ze swojego upadku. I przede wszystkim dostrzec, że ma rzeczywiście jakiś problem ze swoim sumieniem. To jest właśnie jedna z pułapek, jaką zły duch zastawia na ludzi pobożnych. Dać im przekonanie, przeświadczenie. Wszystko z tobą jest w porządku. Jesteś niewolnikiem Maryi, oddałeś się. A z drugiej strony jednak tak przekierować to nasze życie, myślenie, pobożność, że ono w rzeczywistości nie prowadzi nas do Pana Boga, a często jednak nawet i zasmuca. To jest przykład bardzo konkretnej pułapki, ale są też inne i po tym poznajemy też, co dzieje się w naszym życiu duchowym, jakie są owoce tego naszego życia duchowego. To, co byłoby w nas dobre, prowadziłoby nas ku dobru, prowadziłoby nas do wzrostu w tym, co wcześniej czytałem, wzrostu w cnotach, w relacji z Bogiem, do takiego prowadzenia naszego życia, które coraz bardziej podobałoby się Bogu. Ale też niestety musimy być bardzo wrażliwi na te pokusy, którymi zły duch usiłuje nas od Boga odciągnąć, albo usiłuje zniszczyć naszą pobożność, nasze życie duchowe. I oczywiście tą pierwszą pokusą, pułapką będzie nasze lenistwo. Lenistwo może zniszczyć każde życie duchowe. To jest rezygnacja na początku z tych swoich praktyk religijnych, duchowych. Powiedzenie sobie, nic się nie stanie, jak nie odmówię tej modlitwy, jeżeli nie pójdę na to nabożeństwo. A jest październik. Niby jest różaniec odmawiany w kościele, ale jest zimno, ciemno, pada deszcz, a dzisiaj sobie odpuszczę. I to jest takie stopniowe usprawiedliwianie po prostu swojego lenistwa, niechęci do podjęcia jakiegoś wysiłku. Właśnie wtedy, kiedy potrzeba tego wysiłku, aby okazać się wiarą, aby pójść do przodu. To nie jest tak, że z dnia na dzień zaprzestanę swoich praktyk religijnych, ale stopniowo będę je wygaszał. Będę coraz mniej serca i gorliwości w wprowadzał właśnie w to swoje życie duchowe. Wzorem takiego życia duchowego nieraz są dla nas dzieci, choćby dzieci w Fatimie, które jak usłyszały, że Matka Boża prosi o to, żeby codziennie odmawiały różaniec, wielu różańców, okazały się niesamowitą wspaniałomyślnością, gorliwością, wręcz heroizmem, że odmawiały po wiele różańców w ciągu dnia, narzucały sobie różne praktyki pokutne, na przykład pasąc owce w bardzo gorącym klimacie, potrafiły te kilkuletnie dzieci na cały dzień zrezygnować z picia wody, z jedzenia chleba, właśnie to, żeby ten post, to cierpienie ofiarować Panu Bogu. A więc tam nie było miejsca na ducha lenistwa. A dzisiaj z powodu tego lenistwa niestety wielu ludzi w różnych wspólnotach rezygnuje. Ja tutaj was uczulam. Właśnie, są takie Boże specjalne łaski dla umocnienia w tych trudnych czasach. To bez wątpienia są rekolekcje. Przychodźcie na rekolekcje, szanujcie rekolekcje. Dlaczego to mówię? Bo mówię to jako kapłan, który też korzysta z jakichś rekolekcji, bo ja też jeżdżę jako słuchacz na rekolekcje. I wiem, jak bardzo diabeł nas kusi, że popatrz, kilka dni rekolekcji, ile byś mógł w tym czasie zrobić dobrych rzeczy. Ile ty masz obowiązków, zrezygnuj, w tym roku nie pojedź. I gdybym poddał się tej pokusie, to nie ma mnie jako księdza. To będę tylko urzędnikiem. A więc widząc, jak sam ponosiłbym szkodę, rezygnując z pogłębiania swojego życia duchowego, choćby przez rekolekcję, namawiam was, z wielu rzeczy możecie zrezygnować, ale nie z tego. Szanujcie rekolekcję, bo to jest Boży dar, szczególnie właśnie w dzisiejszych czasach. Kolejna pokusa, pułapka życia duchowego, to jest zawalenie siebie różnego rodzaju praktykami. Popatrzmy, diabeł operuje skrajnościami. Albo odpuść sobie zupełnie, albo narzuć sobie tyle, że nie udźwigniesz i popadniesz później w rozpacz. Są niestety tacy ludzie. Mnóstwo praktyk religijnych, nieraz przyjmują je z dobrego serca. Tu jedna pompejanka, tu jakaś adopcja, jedna adopcja, druga, trzecia. Tu jeszcze jakieś dodatkowe praktyki, tam posty. I później oni panikują, bo widzą, że nie są w stanie po ludzku temu wszystkiemu podołać. Kiedy pojawiają się jakieś wyłomy od tych swoich praktyk, popadają w skrupuły. Zaczynają się coraz bardziej oskarżać, obwiniać i tracą wewnętrzną radość. Są ciągle smutni, niezadowoleni z siebie. Pan Bóg tego na pewno nie chciał. Jeżeli wyczuję, że w jakiejś duszy jest ten problem, to zawsze zadaję pytanie, a czy konsultowałeś z jakimś kapłanem, kierownikiem duchowym, spowiednikiem te wszystkie swoje praktyki? Czy uważasz, że to jest roztropne w twoim położeniu, w twoim stanie, w twoim zawodzie nabrać sobie tyle na głowę? Minimalizuj. Wybierz choćby parę, ale bądź temu wierny, niż żeby mnożyć, dokładać, ale właściwie niczemu potem nie podołać. Lepiej mniej, ale być temu wiernym, niż za dużo, ale po łebkach. I jak powiedziałem, tutaj na pewno pomocą będzie służył tobie jakiś dobry Boży kapłan. On pomoże ci to ustawić. Kolejną pułapką jest właśnie to, co wcześniej już było powiązane, czyli skrupulanctwo, a więc takie bardzo skrupulantne traktowanie praktyk religijnych. Tak jakbyśmy wyobrażali sobie Pana Boga, jakiego takiego wielkiego księgowego, który za każdą naszą modlitwą jakieś kreseczki odhacza i my mamy też to odhaczyć. To nie jest postawa Boża. To nie o to chodzi, żeby właśnie być takim skrupulantem w tym życiu duchowym. To muszę wypełnić jeszcze to, tamto, siamto i często za tym kryje się jakaś nasza wewnętrzna pycha. Przekonanie, że muszę doprowadzić coś do perfekcji. Muszę sobie coś udowodnić. To niczemu nie służy. Wielkim problemem i pułapką życia duchowego jest doprowadzenie siebie do takiego stanu, w którym wydaje mi się, że jestem już tak doskonały, że właściwie mogę iść prosto do nieba. To jest postawa wielu ludzi, którzy twierdzą, że są już tak świetnie nawróceni, prowadzą tak bogate życie duchowe, że nie mają żadnych grzechów. Mają wielkie problemy, żeby wyznać jakieś grzechy na spowiedzi, albo nieraz też rezygnują z tej spowiedzi świętej. Popatrzmy na świętych, na przykład świętego Jana Pawła II. On spowiadał się co tydzień. Na pewno nie grzeszył grzechami ciężkimi, możemy być tego pewni. Ale jednak był świadom wielu swoich niedoskonałości, może zaniedbań. Miał wrażliwe sumienie, ale dobrze ukierunkowane. Nie był skrupulantem. Ale wiedział jednak, że jest człowiekiem słaby, że potrzebuje Bożego miłosierdzia. A są nieraz tacy, którzy twierdzą, że są blisko Pana Boga i latami potrafią nie chodzić do spowiedzi. I uważają, nie chodzę do spowiedzi, bo nie mam się z czego spowiadać. To jest jakiś wielki problem. Znak źle ustawionego życia duchowego. I kolejnym bardzo wielkim problemem jest taka sytuacja w życiu duchowym, kiedy człowiek uważa, że może sam się kierować duchowo. Właśnie taka postawa samokierownictwa duchowego. Nie pójdę do kapłana. Uważam, że on mi nic mądrego nie powie, że może nawet jest ode mnie głupszy. Ja sam wiem, jak mam prowadzić swoje życie. Niektórym diabeł chytrze tak zakoduje, że ustawia się, podaje się za Bożego Ducha i wmawia im, ja będę tobą kierował. Mnie słuchaj. Oni są przeświadczeni, że to mówi do nich Pan Bóg, a tak naprawdę stoi za tym zły duch. Jeśli by ktokolwiek z nas miał takie przekonanie, że coś takiego słyszy i że nie potrzebuje weryfikacji w konfesjonale tego, co dzieje się w jego duszy, to najpewniej jest pod wpływem złego ducha. Popatrzmy na świętą siostrę Faustynę. Pan Jezus do niej powiedział, cokolwiek ode mnie słyszysz, rozważaj to ze swoim spowiednikiem i co powie tobie spowiednik, to jest dla ciebie wiążące. Choćby się tobie zdawało, że to, co słyszysz ode mnie jest pewne i tak powinnaś robić, za każdym razem proś o zgodę spowiednika. Wtedy temu pobłogosławi. Bardziej podoba mi się, mówi dalej Pan Jezus, twoje posłuszeństwo spowiednikowi, niż posłuszeństwo mnie, który do ciebie mówi. A coraz więcej będzie mówiło, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I niby też cytują Pismo Święte i popadają później w straszliwe błędy. Trzeba znaleźć sobie takiego spowiednika, kierownika, któremu będziesz ufał i który sam będzie przykładem dobrze prowadzonego życia duchowego. Ale wtedy ufaj mu i bądź w pełni posłuszny. Sam sobie nigdy nie bądź kierownikiem. Kiedy zadzwoniła do mnie pewna pani z wyrzutami, że dlaczego ja tak mówię dużo o Maryi na różnych konferencjach, które słyszała w internecie, że ona rozeznała w sercu, że ta Matka Boża nam jest do niczego niepotrzebna. Co więcej, ona powołała się na jakiegoś ducha, mówiła Ducha Bożego, który powiedział jej, że ona nie musi chodzić na msze święte, że nie musi przyjmować Komunii Świętej, bo wystarczy jej moment, kiedy ona sama w głębi serca zjednoczy się z Bogiem i rzeczywiście zrezygnowała z Eucharystii, z Komunii i Sakramentów, będąc święcie przekonana, że rozmawia z nią Jezus. Ja mówię do tej pani, zły duch niestety panią zwiódł. Ona nie wierzy księdzu. Ja wierzę temu głosowi i się rozłączyła. Nie wiem, co się z nią dzieje, ale wiem, że ona nie jest jedna, jedyna. Jakby kolejnym jakby etapem czy znakiem tej samej pokusy jest nieposłuszeństwo duchowe. A więc owszem, idę do kapłana, porozmawiam z nim, ale nie jestem mu posłuszny. Albo jestem mu posłuszny tylko do pewnego momentu, najczęściej tego, który mi odpowiada. Jeśli chcę iść za Bogiem, prowadzić swoje życie duchowe tak, jak tego pragnie Jezus, jak realizowała to Matka Boża, w 100% muszę być posłuszny. Posłuszny Kościołowi i posłuszny kierownikowi duchowemu. Matka Boża pomagam nam rozeznawać wolę Bożą co do naszego życia duchowego. I prośmy o to Maryję. Maryjo, pomóż mi rozeznać, czego ode mnie Pan Bóg chce, nawet w kwestii mojej modlitwy. I dlatego też jednym z punktów oddania się Matce Bożej w niewolę jest uznanie, że wszelkie owoce mojego życia duchowego oddaję Maryi. Cokolwiek się w moim życiu duchowym dzieje, ona ma prawo tym rządzić. Ona ma prawo wygasić to wszystko, co może mnie doprowadzić do pychy, do zguby i może doprowadzić mnie na taki etap, który będzie dla mnie najkorzystniejszy. Była pewna kiedyś kobieta, która oddała się Matce Bożej, ale wcześniej chodziła na pewnego rodzaju spotkania grupy charyzmatycznej i tam poproszono ją, żeby posługiwała modlitwą wstawienniczą. I robiła to z dużym powodzeniem. Wiele osób przychodziło do niej podziękować, miała bardzo trafne poznania co do różnych spraw, nad którymi się modliła. Miała coś na kształt proroctwa. I kiedy oddała się Matce Bożej w niewolę, okazało się, że ma coraz większe trudności, żeby przychodzić na te spotkanie i by posługiwać modlitwą charyzmatyczną. Albo dziecko jej zachorowało, albo coś wypadło w pracy, albo samochód nie dojechał i co tydzień, co spotkanie nie mogła się pojawić. I ponieważ ona szczerze oddała się Matce Bożej, to zaczęła odczytywać w tym jakiś Boży znak. Popatrzmy, niektórzy by powiedzieli, no tak, szatan przeszkadza, ale ja za wszelką cenę będę to robił, będę starał się tam dotrzeć. Ale ona popatrzyła na to inaczej. A może Pan Bóg nie chce, żebym tam jeździła na te spotkania? Nie potrafię sama rozsądzić. Porozmawiam ze spowiednikiem. I spowiednik powiedział, posłuchaj, na pewien czas nie przychodź na te spotkania. Może te przeszkody pochodziły właśnie od Pana Boga. Nie walcz z Bogiem. I ona go posłuchała. I kiedyś na modlitwie miała takie wewnętrzne poznanie, że w niej się już zrodził, zagnieździł demon pychy. I on by ją zniszczył, bo wmówiłby jej, jaka ty jesteś wspaniała, popatrz, jak ty posługujesz, ile dobra się przez ciebie dzieje. Ona miała poznanie, że byłaby potępiona, bo tak bardzo rozrósłby się w niej ten demon pychy. I dlatego Pan Bóg powiedział, stop. Matka Boża tak pokierowała jej życiem duchowym, że zrezygnowała z tego, co robiła wcześniej i zeszła na inne pole życia duchowego, bardziej skryte. Modliła się w swoim domu, dokładnie w tych samych intencjach, jak to czyniła przed tymi ludźmi, ale robiła to w cichości. I myślę, że idzie we właściwym kierunku. Właśnie o to chodzi. Oddać swoje życie, swoją pobożność Maryi. Niech ona tym prowadzi. Niech wygasi to wszystko, co może być później wykorzystane przez złego ducha i niech rozwija to, co będzie dobre. Pamiętajmy też, że kiedy modlimy się przez ręce Maryi do Pana Boga, to wszystkie te nasze modlitwy, wszystkie nasze ofiary trafiają we właściwym kierunku. Nic nie idzie na marne. Możemy też powiedzieć, że jesteśmy na służbie Maryi. Wypełniamy jej życzenia. Ona najlepiej wie, za co się modlić, jakich modlitw i ofiar potrzebuje dzisiaj świat, jakie intencje są Bogu najmilsze. I coraz więcej osób mówi, proszę księdza, ja już nie odmawiam różańca w jakiejś konkretnej intencji, ale mówię, Maryjo, w Twoje ręce przekazuję owoce tej modlitwy. I to jest dobre. Matka Boża wie, jakie sprawy są najbliższe naszemu sercu. Jeśli prosi to na przykład żona, która modli się o nawrócenie męża, najprawdopodobniej część z tej modlitwy zostanie przekierowana właśnie w tej intencji. Ale być może ktoś inny potrzebuje bardziej tej modlitwy. Te modlitwy są zawsze przez Boga wysłuchiwane, bo one idą przez ręce Maryi. Wiele z naszych modlitw się marnuje, bo one nie są zgodne z Bożą wolą. I o to poznanie Bożej woli trzeba się modlić, ale jeżeli nie mamy pewności, czy ją dobrze rozeznaliśmy, wtedy po prostu oddajmy tę modlitwę Maryi i mówmy, Mario, Ty wiesz najlepiej, co jest wolą Twojego Syna i w Twoje ręce oddaję tę właśnie modlitwę. Matka Boża wyraźnie wypowiada swoje życzenia co do naszego życia duchowego, co do modlitw, co do tego, jak mają wyglądać nasze modlitwy. I nie bez powodu mówi niemalże w każdym objawieniu: odmawiajcie codziennie różaniec, pokutujcie, nawracajcie się i odmawiajcie codziennie różaniec. Jest wiele modlitw w Kościele i dobrze, że są. Jest wiele różnych form pobożności i dobrze, i wiele wspólnot. Nie trzeba się zwalczać. Ale oby te wszystkie formy pobożności, wspólnoty łączyło jedno. Różaniec. Najskuteczniejsza modlitwa. Najpotężniejsza zaraz po Eucharystii. Powiązana z największymi łaskami. Że sam Jan Paweł II mówił, nadaje różańcowi moc egzorcyzmu. Ktoś pytał niedawno, dlaczego jest tak mało egzorcystów? Każdy ksiądz powinien być egzorcystą. Tyle zła na świecie, tylu opętanych, zniewolonych. I pewna Boża dusza powiedziała do tego mężczyzny, przy mnie słyszałem, proszę Pana, przecież my dostaliśmy do ręki wszystko, dzięki czemu nie potrzebujemy egzorcystów. Różaniec, mszę świętą, konfesjonał. Jeśli temu będziemy wierni, nie będziemy potrzebowali egzorcystów. Bardzo mądra odpowiedź. Tylko że właśnie dzisiaj jest taka pułapka, że pójdę do egzorcysty, zapiszę się do kolejki, pojadę do egzorcysty z zniewolonym synem, córką, mężem, żoną, a zapominamy, że pobożność jest najskuteczniejszym egzorcyzmem. Do Maryi zły duch się nie zbliżył ani o milimetr. Dlatego, bo ona cała była zatopiona w Bogu. I w momencie, kiedy modlisz się jej modlitwą, to znaczy, że ona staje przy tobie. I szatan ci nic nie może zrobić. Ona fizycznie, realnie staje przy tobie. Żeby nie było wątpliwości, wielu świętych tak to widziało, że modliło się na różańcu i przy tej osobie była obecna Matka Boża. To samo widzieli w czasie Eucharystii. W czasie każdej Eucharystii przy ołtarzu stoi najbliżej kapłana Maryja. W tych przestrzeniach, jeżeli będziemy, szatan się do nas nie zbliży, nie potrzebujemy czegoś ekstra. A więc spełniajmy wolę Boga, który przez Maryję mówi do nas, odmawiajcie różaniec. Niech moja Matka Maryja będzie waszą orędowniczką, pośredniczką, zabezpieczeniem waszych dusz. Kolejna bardzo ważna rzecz, której możemy uczyć się w życiu duchowym od Matki Bożej, to potraktować nasze modlitwy i w ogóle całe prowadzenie naszego życia duchowego z miłością. To wszystko, co dzieje się w naszej duszy, ma wypływać z miłości do Pana Boga, do Jego spraw. Nie z obowiązku. Matka Boża, kiedy się modliła, ona była cała zatopiona w miłości do Pana Boga, do Syna Bożego, swojego Syna. To wszystko wynikało z wielkiej miłości, także do ludzi, za których się modliła. I to jest 100-procentowa gwarancja owocności naszego życia duchowego, kiedy to, co się dzieje, wynika z miłości. Nie z pychy, że chcę coś zyskać, że chcę poczuć się lepszym, ale właśnie, że czynię to z miłości. Kiedyś dwie osoby modliły się za pewną ofiarę wypadku i Pan Bóg wysłuchał modlitwy dwojga tych ludzi, ale dał im poznać, że ta osoba, która była dalej od Boga, to ona wyprosiła łaskę powrotu do zdrowia, właściwie uniknięcia śmierci, bo tam było zagrożone życie, uniknięcia śmierci dla tej osoby. I Pan Bóg powiedział, ponieważ ona uczyniła to z miłości do tego człowieka. Ta pierwsza osoba obok zrobiła to dlatego, bo trzeba się teraz modlić. Ktoś jest ofiarą wypadku, cierpi, trzeba się teraz modlić. Uczyniła to z obowiązku. A ta druga wewnętrznie poczuła wielką miłość do tego człowieka. I Pan Bóg dał poznać, właśnie modlitwa tego człowieka wyjednała mu zdrowie, wyjednała mu dar życia, ocalenie, uchroniła przed śmiercią, bo on włączył w swoją modlitwę miłość, współczucie dla tego człowieka. Warto o tym pamiętać. Warto też w swoim życiu duchowym pamiętać o tym, że ta Matka Boża jest dlatego stawiana przez nas z przodu, ponieważ sam Bóg ją w tym miejscu postawił. Oddał jej szczególne miejsce w historii zbawienia. To właśnie ona przewodzi wszystkim siłom Bożym w walce o Królestwo Boże. Ona jest ponad aniołami, nawet tymi najpotężniejszymi, których dzisiaj wspominamy, a wspominamy świętego Michała Archanioła. Że to właśnie Bóg ją uczynił tą pierwszą, najważniejszą w walce z szatanem spośród wszystkich stworzeń. A więc nie musimy się lękać i obawiać, że źle czynimy, kiedy Matkę Bożą stawiamy z przodu, że my idziemy za nią. My chcemy, żeby ona była naszym wodzem, nas prowadziła, a my chcemy być tylko jej sługami. Akceptuje miejsce Maryi, która jest przed nami. Jej tylko oddaje się w niewolę. To oddanie nie tylko uspokaja nas, że idziemy we właściwym kierunku, bo idziemy za Maryją, nie tylko przywraca nam taką wewnętrzną wolność, że nie jestem zniewolony tym, co dzieje się w moim sercu, nie jestem zniewolony prośbami różnych ludzi, którzy mnie zarzucają modlitwami i nie mam na to już czasu, nie wiem, w której intencji mam się bardziej modlić, ale jestem wolny, bo Matka Boża wie lepiej, ja to jej oddaję, ty Maryjo zdecyduj. Ja się modlę, ty zdecyduj, komu ta modlitwa jest potrzebna. Jestem cudownie wolny, ale też to oddanie Matce Bożej uwalnia od tych zasadzek szatana, który usiłuje zniszczyć nasze życie duchowe, sprowadzić je na manowce. Uwalnia nas od różnego rodzaju lęków, czy idę we właściwym kierunku, czy to się Bogu podoba. Uwalnia nas od skrupułów, czy też nawet jakichś urazów. Już kończąc, czego jeszcze uczymy się od Matki Bożej? Uczymy się, że życiu duchowemu sprzyja ubóstwo, czyli brak przywiązania do spraw materialnych. To nie o to chodzi, żeby nic nie mieć w domu. Choć jak wiemy z przekazów mistyków, Maryja miała naprawdę niewiele rzeczy materialnych, tylko to, co było niezbędne do życia. I to był jej wybór, bo to, co mieli więcej, po prostu oddawali ubogim. Sprawy materialne skutecznie odwracają naszą uwagę od Pana Boga. Zabierają czas potrzebny na prowadzenie życia duchowego. Uczymy się też prostoty względem Boga, względem ludzi. Nie szukam jakichś udziwnionych form pobożności. Koncentruję się na tym, co najprostsze. Różaniec, mogą być godzinki, koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu. Zwykłe, proste środki trwania przy Panu Jezusie. I to wystarczy, żeby osiągnąć świętość. Nie trzeba nie wiadomo czego. Od Maryi uczymy się posłuszeństwa, szczególnie posłuszeństwa Kościołowi. Dzisiaj niektóre wspólnoty wydają fatalne owoce, bo robią coś na swoją rękę. Albo z dobrego serca, z dobrej woli angażują wielkie środki, siły w jakieś dzieło ewangelizacyjne, ale to nie wydaje żadnych owoców, bo okazuje się, że to było robione bez wiedzy, bez zgody Kościoła, pasterzy, biskupów. Tak Pan Bóg ceni sobie posłuszeństwo Kościołowi, że od tego uzależnia błogosławieństwo dla danej sprawy. Jeśli tego błogosławieństwa nie ma, wszystko się rozleci. Słyszałem tutaj o takiej wspólnocie świeckich w Stanach Zjednoczonych. To byli Amerykanie, którzy widząc wiele zła, które się dzieje w Kościele tutaj, sami się zorganizowali, stworzyli pewną wspólnotę. Mnóstwo pieniędzy wydali na zorganizowanie kilku domów rekolekcyjnych, ale one stoją puste. Tam już jest bodajże 6. seria rekolekcji, która została odwołana, bo nie ma chętnych. Ale wiecie, na czym polega problem? Że nikt tego nie skonsultował z biskupem. Czy to w ogóle powinno mieć miejsce? Czy on temu błogosławi? A więc to posłuszeństwo Kościołowi. I ostatnia rzecz, to musi być harmonia między modlitwą, pracą i naszym powołaniem. Nie może być tak, że ze względu na modlitwę, życie duchowe zaniedbujemy nasze obowiązki stanu. Że na przykład jakiś tam mąż chodzi niedoprany, niedoprasowany, dzieci głodne, bo żona od rana do wieczora na kolanach odmawia pacierze w kościele, adoruje Pana Jezusa. Niestety zdarzają się takie wypadki, później to się kończy wielkimi tragediami małżeńskimi, że często ten mąż zaangażowany w różne sprawy kościoła jest w kościele, buduje, organizuje i tak dalej, ale żona nie ma korzyści, pociechy z męża w domu, nie ma komu tam naprawić, zrobić jakieś tam prace, które należą do mężczyzny i tak dalej, bądź ciągle zaangażowany w sprawy kościoła, Boże. Musi być harmonia między tym, co jest Twoim powołaniem, a tym, co chcesz oddać Panu Bogu. I tutaj też warto takie sprawy konsultować ze swoim spowiednikiem. W życiu Marii była doskonała harmonia. Nie wyobrażamy sobie, żeby Pan Jezus chodził niedoprany, głodny, dlatego, bo Matka Boża na kolana śpiewała psalmy, prawda? Dzieciątko Jezus płacze, mamo daj mi jeść, a na niebo właśnie uwielbiam Boga. Tak na pewno nie było. To, co teraz tutaj wam powiedziałem, to są właściwie tylko takie pewne podstawy, bo można by dużo, dużo więcej. Ale to są dokładnie takie sprawy, które widzę, że jakoś najpilniej domagają się pewnego ustawienia. I bez wątpienia wy tutaj zebrani, którzy w sposób szczególny chcecie iść za Matką Bożą, starajcie się zastanowić, która z tych spraw jakoś najbardziej dotknęła waszego serca, jakoś najbardziej odpowiada temu, co trzeba byłoby wprowadzić w swoje życie. I proście w waszej dzisiejszej wieczornej modlitwie Pana Boga, Matkę Bożą, żeby właśnie w tej sprawie pobłogosławił, by dopomógł pokierować tym swoim życiem duchowym właśnie w taką stronę, żeby to było jak najbardziej zgodne z wolą Pana Boga. Amen. I teraz ksiądz proboszcz zaprasza na dół do kawiarenki. Ponoć są dobre ciastka, tak? Jeżeli będą jakieś pytania, to proponuję, żebyśmy je przenieśli właśnie tam na dół. To chętnie na nie odpowiem. I też ksiądz wikariusz mówił, że tam ma być jakieś spotkanie ze studentami. To chętnie się z nimi spotkam. Też o godzinie 18:00. Także w dwóch miejscach naraz ze studentami i z tymi, którzy by mieli jakieś pytanie odnośnie tego tematu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Bóg zapłać. I zapraszamy jutro też.